Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Andrzej Bajgus. Przed nami wakacje. Z pewnością część z nas wybierze odpoczynek w gospodarstwach agroturystycznych. Jakich atrakcji tam szukamy? Co przyciąga turystów? W ofercie podlaskich gospodarstw są na przykład polowanie na dzika, kuchnia wegańska, pieczenie chleba na zakwasie, wycieczki, ptaki wokół nas, rowerowe, konne, czy też oczywiście regionalne smakołyki. Jak zmienia się ten rynek w naszym regionie? Porozmawiamy o tym dziś w wersji lokalnej z Barbarą Gębałą z gospodarstwa agroturystycznego koło Tykocina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Martą Kryjan z gospodarstwa agroturystycznego koło Czarnej Białostockiej.
Dzień dobry.
Małgorzatą Masłowską z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Dzień dobry.
I ekspertem od zarządzania turystyką i rozwoju produktu turystycznego, doktorem inżynierem Romualdem Ziółkowskim z Politechniki Białostockiej.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, czy turyści chcą mieszkać w chlewie?
Myślę, że tak. Jest taka grupa turystów, która jest bardzo zainteresowana tym, żeby być blisko natury, blisko surowości, chętnie właśnie zjedzą coś prosto z łąki i spędzają czas na takim łonie, dokładnie mówiąc, łonie natury.
Powiedział pan to bardzo brutalnie, ale wydaje mi się, że dosłownie tego tak nie można traktować. Chociaż ja pamiętam, że kilka lat temu dość popularna była oferta wypoczynku we Francji, kiedy turyści mogli przez jeden tydzień poczuć się jak prawdziwy nędzarz, jak bezdomny. Taka była oferta i tam rzeczywiście to byśmy prawie naturalnie dotknęli tego
branża określenia. Turystyczna, prawda? Tak, tak. Ale oczywiście ten chlew już jest wysprzątany, już tam nie mieszkają zwierzęta.
Stodoła lepiej się.
Albo pokoje nad stajnią.
Tak, ja kiedyś też nocowałem na przykład w masztalarni, w której mieściła się niegdyś stajnia dla koni. Oczywiście też wszystko już w drewnie, piękne zapachy i tak dalej. Jakie inne miejsca ciekawe pojawiają się, jeśli chodzi o noclegi w naszym regionie również? Masztalarnia, obora, gdzie jeszcze ludzie nocują, poza takimi tradycyjnymi domami wiejskimi.
Ja myślę, że ludzie przerabiają, prowadząc gospodarstwa agroturystyczne, przerabiają budynki gospodarcze, tak jak pan wspomniał, właśnie chociażby stajnie, stodoły, kurniki, na miejsca noclegowe.
Spichlerze.
Tak, dokładnie, spichlerze, świdronki, czy jakoś tak to się nazywa, taki budynek gospodarczy.
Świronki.
Świronek, rozumiem, tak, dokładnie. Mm-hmm. Bardzo, bardzo fajna, przyjemna nazwa. I to są, przy fajnym pomyśle i inwencji twórczej można stworzyć naprawdę bardzo ciekawe miejsce, które później cieszy się powodzeniem wśród gości.
Bo kiedy przyjeżdżamy, to chcemy się otaczać też takimi przedmiotami, które są charakterystyczne dla wsi, prawda?
Z duszą i historią też fajnie.
Dokładnie.
Jakieś rękodzielnicze...
Stare homonta, koła, tak, tak, tak. Różne jakieś przyrządy ze starej kuźni, powiedzmy, podkowe. Ludzie lubią się otaczać właśnie, zwłaszcza w gospodarstwach agroturystycznych, takimi przedmiotami. Starymi, z historią, z duszą.
Pani właśnie mają tego typu przedmioty u siebie?
No ja właśnie teraz skończyłam taki mały domeczek, w którym wykorzystałam stare okiennicy z domu mojego teścia, z domu rodzinnego mojego teścia, stare kredensy. Mam mnóstwo rzeczy, które mi namalowały, narysowały moje koleżanki, przyjaciółki, swoje zdjęcia, więc myślę, że takie przedmioty, jak są umieszczone na kwaterze czy w domku, to dają energię, inną energię całkowicie i goście też inaczej odpoczywają. Inaczej odpoczywają. No na przykład goście w tym roku, którzy przyjeżdżają właśnie do tego domku, mówią, że równie dobrze mogliby się przeprowadzić tam i mieszkać. Wystarczyłoby im to do szczęścia.
Tak, i to jest też szansa dla tych starych chat, starych domów, o których często myślimy, że to są już takie niepotrzebne nikomu rudery, ale jeśli zainwestujemy w nie pieniądze i będzie dobry remont, to może być w tym drugie życie.
Zdecydowanie. Jest moda na przenoszenie całych chat, prawda, tutaj na Podlasiu. Są obiekty, które powstały na bazie właśnie takich przeniesionych stodółek, chat, od nowa, jakby zyskały nowy charakter i ludzie bardzo lubią przyjeżdżać właśnie do takich miejsc. I to drewno, ono inaczej pachnie, gdzieś ma swoją historię, te dziurki po kornikach, zaimpregnowane od nowa. To naprawdę ma bardzo fajny charakter i to, co się wiąże też z agroturystyką, to myślę, że to właśnie o to chodzi, żeby to nie było takie nowe, pachnące nowością, farbą, tylko gdzieś tą starością, starocią, ale też oczywiście schludne, estetyczne i przyjemne.
Nawet słyszałem ostatnio, że jeden z właścicieli gospodarstwa agroturystycznego urządził sobie taki plac, na jakim sam plac zabaw, na jakim sam się bawił w dzieciństwie na wsi. To znaczy, że to są stogi siana, nie takie miejskie, tylko stogi siana, właśnie kury biegają. Oczywiście mogą trochę nabrudzić zarazem, ale to też jest dla turystów, rozumiem, atrakcja.
No, zwierzęta jak najbardziej.
Tak naprawdę sztuczność ustępuje miejsca autentyczności, tak? No i tu jesteśmy blisko z naturą, z tym wszystkim, co jest piękne i co oferujemy, co ma nasz region tak naprawdę.
A pani kwatery znajdują się w prawdziwych gospodarstwach?
Tak.
Tak?
Tak.
Moje jest stworzone nowo, chociaż pochodzę z tego miejsca i znam ten cały region dokładnie od podszewki.
Bo często turyści właśnie przyjeżdżają, wiem, że tak na początku, kiedy jakby formowała się agroturystyka w Polsce, to bardzo często ludzie mieszkali właściwie z gospodarzami tych gospodarstw agroturystycznych, prawda?
U nas tak jest dokładnie. U nas dokładnie tak jest, że mieszkamy razem z swoimi gośćmi.
Nie przeszkadza to?
Na początku, kiedyś jedna z moich koleżanek spytała mnie, jak wy to tolerujecie? Ja mówię, to nie jest kwestia tolerancji. Albo się to lubi, albo się tego nie robi.
Są zasady na wstępie i wszyscy wiedzą, jak jest.
Tak, dokładnie, są zasady na wstępie, ale my mamy takich gości, którzy jak wyjeżdżają od nas, to są naszymi przyjaciółmi, więc to jest moja cała praca, więc ludzie, którzy przyjeżdżają, to są ludźmi, z którymi ja się spotykam. No i nawiązują się fantastyczne znajomości.
I turyści mogą też uczestniczyć w wiejskim życiu gospodarzy?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Moi goście to coraz to chcą coś kościć.
A moi chcą karmić kury i konie. Tak.
Chyba jedna teraz z głównych atrakcji, prawda?
Podlewanie, koszenie, tak.
Ale bywają też niedogodności, bo słyszałem opinię, że ja nie będę mieszkać, czy nie będę mieszkał, czy mieszkała, bo tam śmierdzi obornikiem. No, ale to jest urok jednak też mieszkania na wsi, prawda, jeśli są czynni gospodarze.
Ale ja myślę, że te opinie, o których pan mówi, czasami pewnie w niektórych miejscach dość częste, powodują, że ten rynek ewoluuje. I dlatego pojawiły się już jakiś czas temu takie gospodarstwa, które troszeczkę każą nam przedefiniować pojęcie gospodarstwa agroturystycznego, które wyprowadzili gości z domu, którzy czasami sami przekwalifikują się i zaczynają zajmować się wyłącznie obsługą ruchu turystycznego. Przez cały rok. Ten skansen, o którym tutaj mówiliśmy, który brzmiał w tych słowach, że mamy błoto, szopę, stodołę, zapach wsi. Dobrze by było, żebyśmy my ten skansen sprzedawali w takiej warstwie mentalnej. Żeby on nie kojarzył się z tym, że ktoś przyjedzie, to rzeczywiście drzwi będą skrzypić. Przez okno będzie wiało, nie ma gorącej wody. Ubikacja na zewnątrz. Także ten kolor.
Ludzie ubikacje na zewnątrz chętnie by z niej korzystali, jak przyjeżdżają z miasta.
Jeżeli nie musieliby korzystać codziennie, tak, przez cały czas pobytu.
Jako atrakcja dodatkowa.
Ale o tyle jest w tym teraz łatwiej, że jest to wszystko bardzo namacalne, bo jak wchodzimy, szukamy oferty, widzimy mnóstwo zdjęć i te zdjęcia jednak przenoszą raczej 100%. No jak jest jedno zdjęcie, to wiadomo, że nie wiadomo, ale ktoś ma 20 zdjęć ze 30, no to od razu wiadomo, co kupujemy.
Oddają charakter miejsca.
Natomiast standard, jeżeli chodzi o gospodarstwa agroturystyczne, dziś jest moim zdaniem taki, że goście właśnie oczekują tej łazienki w pokoju i zdecydowanie pokoje z łazienkami wewnątrz sprzedają się lepiej niż pokoje z gdzieś tam z wychodkiem, prawda? Wychodek oczywiście, jak najbardziej. Zresztą można bardzo fajnie wychodek przygotować i w sposób cywilizowany, ale jako atrakcja dodatkowa, jako coś takiego, co należy do folkloru wsi. Jednak goście oczekują zdecydowanie tej łazienki w pokoju. No chyba, że jest to grupa czy rodzina, to wtedy może być jedna łazienka gdzieś tam.
Czyli oczekujemy wygód.
Tak, oczekujemy zdecydowanie
nawet jeśli na wsi, to wygód. Panie doktorze, wspomina o tym, że te gospodarstwa się zmieniają. W jaki sposób? Czy dzisiaj, bo kiedyś zdaje się, te gospodarstwa agroturystyczne to były na przykład stare boazerie, kubki, szklanki, których nie chcieliśmy już mieć w mieszkaniach, w domach, więc wywoziliśmy je na wieś i one służyły do... Proszę?
Z czasów PRL.
Z czasów PRL-u, tak. Tak zresztą często się mówi, że na nasze działki trafiają te stare szklanki i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko się zmienia, prawda?
Tak te gospodarstwa się zmieniają, jak zmienia się nasz rynek, jak zmieniają się potrzeby turystów. I właściwie to są takie dwie równoległe linie, które kształtują się same.
Jak panie to widzą? Jak się zmienia ten rynek gospodarstw agroturystycznych?
Mi się wydaje, że tutaj jednak stawiana jest na jakość, tak? Przede wszystkim. Nawet wystarczy spojrzeć na ranking, na analizy, jeśli chodzi o złożone wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie większość osób, które prowadzą usługi agroturystyczne, składały te wnioski na poprawę właśnie jakości świadczonych usług. Więc wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim jakość i podniesienie tego standardu. Że już chyba ten właśnie zaścianek odchodzi też do lamusa, bo jednak oczekiwanie oczekiwania takiego zdefiniowanego turysty też rosną.
Zdecydowanie. Goście lubią mieć ładnie podane jedzenie, estetycznie, ładnie ubrane, na ładnym obrusie. Bardzo, bardzo to podbija. Kwiaty w pokoju. To wszystko bardzo owocuje w przyszłości.
Czyli to nie może być przeniesienie właśnie jakichś elementów z miasta, które są już nam niepotrzebne. To musi być już takie
absolutnie
typowo
nie.
Wiejskie, spójne. Musi być
raczej
prawda, jakaś
nie. Chyba, że ktoś
opowieść.
Robi w jakimś klimacie rzeczywiście takim ciekawym, no ale uważam, że teraz goście są wymagający pod tym kątem.
Rozmawiamy sobie dzisiaj w wersji lokalnej w Polskim Radiu Białystok o tym, jak zmieniają się gospodarstwa agroturystyczne w naszym regionie, w Polsce, jakie są trendy. A za chwilę wracamy do rozmowy, a jeśli państwo chcą się do niej przyłączyć i opowiedzieć, czego państwo szukają, a co na przykład zniechęca, to czekamy. 85744-2222. A dziś w wersji lokalnej rozmawiamy o gospodarstwach agroturystycznych, jak zmienia się ten rynek, czego my sami jako turyści szukamy. Rozmawiamy o tym z Barbarą Gębałą z gospodarstwa agroturystycznego koło Tykocina, z Martą Kryjan z gospodarstwa koło Czarnej Białostockiej, Małgorzatą Masłowskiej z Protu i ekspertem od zarządzania turystyką i rozwoju produktu turystycznego, doktorem Romualdem Ziółkowskim z Politechniki Białostockiej. Czy turystom wystarcza dziś tylko wiejskie powietrze w takich gospodarstwach?
Słuchajcie, prawie wystarcza. Ja sobie przypominam gospodarstwa, które miałem okazję widzieć w Niemczech, we Francji. I wiecie co, tam brakuje takiego klimatu. Tam w tych krajach zachodnich chyba jednak my bardziej ciągniemy do dużych skupisk miejskich, do znanych atrakcji.
Tam jest większa industrializacja.
Na wsi nie ma za bardzo co robić, a te gospodarstwa nie wyglądają jak gospodarstwa wiejskie. Być może dlatego, że ta przyroda jest trochę inna. To, co u nas w tych gospodarstwach przyciąga, to tak trochę rozwijając tą myśl, czy to powietrze wiejskie przyciąga, to rzeczywiście to powietrze jest nasiąknięte takim naszym własnym klimatem, jest nasiąknięte tą przyrodą, którą widać właściwie na każdym kroku. Ją można poczuć przy okazji różnych wypraw w okolicach gospodarstwa.
Chociaż czasami właśnie obornik, fermy, to też te zapachy.
To są ludzie, którzy rzeczywiście ta nasza gościnność, słuchajcie, także w naszym kraju jest znana, która powoduje, że taki gość
chce wracać.
Się czuje jak u siebie w domu, jakby przyjechał do rodziny, jakby na niego wszyscy czekali, jakby właśnie go tutaj brakowało i on dopełniał tutaj całe to ognisko domowe. Także wydaje mi się, że to jest takim dużym plusem, który miałem sam okazję też odczuć, bo zdarzało mi się i nadal korzystam też z kwater w naszym regionie.
A ja chciałabym jeszcze dopełnić.
Marta Kryjan.
Chciałam dopełnić to, że nie tylko Polska jest gościnna, ale słyszę często od naszych gości z Polski, że Podlasie jest szczególnie gościnne i...
Jakie są tego przejawy? Takiej gościnności?
Przejawy gościnności? Że częstuje się czymś po prostu. Goście na przykład nie chcą posiłków albo gdzieś jadą, że dostaną ciasto, dostaną zupę, dostaną jajka na śniadania. Więc
są witani z otwartymi ramionami.
Są zdziwieni, że takie rzeczy się zdarzają.
Jeszcze uzupełnię wypowiedź pani Marty. To, co jest charakterystyczne dla Podlasia, to podkreślają goście, to, że właśnie taki poczęstunek na dzień dobry, chociażby, prawda, goście przyjeżdżają w domu, roznosi się zapach świeżo upieczonego ciasta drożdżowego, czy zapach świeżo mielonej kawy. Ja akurat mam w ofercie kawę z własnej plantacji z Afryki Środkowej, bo tam mieszka mój tata. I to jest coś takiego, co po prostu na dzień dobry w ramach powitania jest takim bardzo fajnym akcentem, który od razu buduje atmosferę, buduje relacje.
Przełamuje od razu.
Dokładnie, przełamuje lody.
Lubimy prezenty też oczywiście.
Tak, tak. I Podlasie charakteryzuje się tym, że my często po prostu nie wszystko liczymy, tak? Nie bierzemy za to pieniędzy.
Dokładnie.
Dla nas jest to przyjemność i też taki akcent i cecha charakterystyczna naszych domów, jak sądzę.
Słuchajcie, chyba tak jest, że jak wchodzimy do hotelu, spotykamy panią w recepcji, to oczekujemy takiego do przyjęcia
pewnych zasad.
Sumiennego, rzetelnego, ale takiego trochę sztywnego. Jak przyjeżdżamy na wieś do gospodarstwa agroturystycznego, to oczekujemy tego, że ktoś do nas się otworzy, że się uśmiechnie do nas, że gdzieś tam się pomyli, się zająknie.
Że przywita nas w kaloszach.
Tak.
Tak, ale to też pokazuje, że jest ten wzrost znaczenia doznań smakowania życia tak naprawdę. Turysta wyjeżdżając od nas, co przywozi do domu? Smaki, zapachy, tak? Obraz, wrażenia. Emocje, tak.
Jeszcze
dokładnie.
O produktach regionalnych samych porozmawiamy, o tym może trochę później, ale tak. Wiejskie powietrze, czasami dostęp do jeziora, do rzeki, może do puszczy. Czy to wystarcza turystom z Polski, zagranicy, czy jednak właśnie szukają też coś ponadto?
Wszystko zależy na jak długi okres przyjeżdżają. Jeśli przyjeżdżają na powyżej tygodnia, to są chętni, żeby coś zobaczyć.
A przyjeżdżają
zwiedzić.
Z reguły na ile?
Różnie, bardzo, bardzo, bardzo różnie. Ale przyjeżdżają też tacy, którzy przyjeżdżają na 2 tygodnie, żeby spędzić czas. Więc chętnie się dzielimy tym, co mamy w regionie. Tu pole lawendy, tu ogród bajek i legend, tu tradycyjne kiszenie kapusty. Więc mamy taką bazę.
Sami też mogą pokisić.
Mogą. Kapustę? Podeptać kapustę jak najbardziej.
Gołymi stopami.
Jak najbardziej. A taka najlepsza jest. Taka najlepsza jest. I w ten sposób jakby dopełniamy tą ofertę. Bo leżenie czy siedzenie w pewnym momencie się nudzi, więc chętni są, żeby gdzieś pojeździć, popróbować jeszcze tego smaku Podlasia.
Jeśli uda mi się to uzupełnić, bo tak jak pan mówi, że powietrze, przyroda, jezioro, las, to tak jakbyśmy położyli na stół mąkę, jajko, proszek do pieczenia i owoce. Z tego można zrobić ciasto. Ten wypoczynek w ciekawych okolicznościach przyrody może być udany. Ale to właśnie to nie wszystko. Jak przyjeżdża gość, tak jak pani Basia powiedziała, to na niego czeka już to ciasto. I to, czego on oczekuje, to, że niezależnie od tego, jak on przyjedzie dobrze przygotowany do tego wyjazdu, niezależnie od tego, że on zna te atrakcje, wie, co chciałby zobaczyć, to on mimo wszystko liczy na to, że w czasie takiej tej pierwszej rozmowy usłyszy, że a wie pan co, a warto tutaj niedaleko, wie pan, tutaj 2 skrzyżowania dalej, jest takie ciekawe miejsce i taka stara kapliczka, warto tam pojechać zobaczyć. A gdyby padał deszcz, to ja panu też znajdę tutaj ciekawe zainteresowanie, a u nas w domu, albo tu u sąsiada. To jest tak.
Tak, ważne, żeby ten wypoczynek był niekonwencjonalny.
I muszą wiedzieć, że będą... że ktoś nimi się będzie opiekował.
To, co wynika z natury...
Potrzebują, przepraszam, opiekują opieki, czy tak naprawdę przyjeżdżają z dużych miast, to może by chcieli
moi
jak najmniej mieć kontaktu z nimi.
Zaopiekowani.
Tak, warto mieć kontakt z gospodarzem i widać, że...
Tak, rozmawiać.
Myślę, że wynika też z natury człowieka, w ogóle charakter agroturystyki, to, co państwo wspomnieliście na początku, prawda? Agroturystyka z założenia to jest pobyt w domu gospodarza, prawda? I to jest ten klasyczny charakter, myślę, gospodarstwa agroturystycznego, ponieważ ludzie lubią, widzieliśmy po ilości tych programów reality show, prawda, Big Brother i tak dalej, ludzie lubią podglądać życie innych, pomieszkać w czyjejś chacie, prawda, skosztować tego życia, wybrać jajka z kurnika, nakarmić razem z gospodarzem konie, tak jak u mnie na przykład.
Razem pójść do ruskiej bani, powiedzmy.
Zrobić kiełbasy, czy dokładnie te atrakcje i lubią, tak jak pani Marta mówi, tą opiekę, ten serwis dostać. Nawet zadzwonić, zapytać, jak gdzieś trafić, prawda, czy zapytać, a co możemy jutro robić? Jutro ma padać. To jest kwintesencja moim zdaniem. To podglądanie życia, to bycie w domu z gospodarzem, ale też ja myślę, że liczy się bardzo mocno człowiek. I dlatego właśnie, ponieważ tak jak pani Marta powiedziała, są ciekawymi ludźmi, mają ciekawą ofertę, to ci ludzie się zaprzyjaźniają i wracają. To samo jest w moim przypadku, prawda? Gdzieś u mnie też przyjeżdżają pasjonaci. Ja na przykład jestem poszukiwaczem, jestem fascynatem historii i lubię bardzo... różne ciekawostki regionalne związane z folkiem i z historią. Turystom. Opowiadam te historie, powtarzam historie zasłyszane od ludzi, legendy, anegdoty. Klechdy. I dlatego ludzie przyjeżdżają.
Opowiedziałby pani teraz jakąś ciekawą anegdotę związaną z pani miejscem?
Ale wiecie, co mi się wydaje też, że ciekawe jest to, że pani Basia nie tylko opowiada, ale aktywnie ich włącza w poszukiwanie tej historii. Tak. Pamiętam naszą rozmowę kiedyś. No, oni w tym aktywnie uczestniczą i sami chodzą po polu, szukają jakichś tak pozostałości, czasem po wojnie, po jakichś innych wydarzeniach.
Mhm. Tak, no, ludzie mają różne pasje, prawda? No, myślę, że poszukiwać skarbów lubi każdy, prawda? To gdzieś jest takie dziecięce w nas. Ale nie tylko to, no, akurat okolice moje są bardzo historyczne i tam jest cała masa skarbów w ziemi.
Okolice Tykocina, przypomnijmy.
Dokładnie, dokładnie. I tutaj no, czasami po prostu wystarczy pogrzebać butem w kretowisku i coś wyłazi.
Czyli są różne historie, legendy, anegdoty.
Dokładnie.
Właśnie związane z tym miejscem. Mam wrażenie, że to dobrze, że tutaj dużo takich praktycznych informacji pada i dla prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, ale też dla nas, dla turystów. Będzie można coś się podsłuchać. A czy turysta z naszego regionu, czy też może z innych miast w Polsce i turysta zagraniczny różnią się? Ich potrzeby się różnią?
To zależy, tak sądzę. Ja mam takie doświadczenie, że turysta zagraniczny jest mniej wymagający. On przyjeżdża konkretnie w jakimś celu. Często jest też bariera językowa, prawda? No, akurat ja się komunikuję w języku angielskim, trochę po rosyjsku, trochę po francusku, ale jakby francuski najmniej. Natomiast
to są akurat... tradycyjnych gospodarstwach to nie będą mieli okazji porozmawiać po angielsku.
Ale mimo wszystko jest generalnie ta bariera językowa. Nie wiem, czy pani Marta się ze mną zgodzi w przypadku zagranicznych.
No jakiś minimalny, ale teraz angielski jest tak powszedni, że...
Można językiem kulinariów się przecież komunikować,
jak
prawda?
Najbardziej,
kwiatów.
Jak najbardziej. Tylko, że właśnie jednak tak... No chociaż my z naszą Szwedką się zaprzyjaźniliśmy, cały czas mamy z nią kontakt, chociaż bardzo mało po angielsku mówiła, więc udało nam się też nawiązać kontakt taki bliski. Ale jest to troszeczkę inny klient. Chociaż myślę, że klient z zagranicy jest bardzo zaskoczony, że jest tak fajnie też. Że jednak Polska chyba jest troszeczkę jeszcze, mamy inne trochę wyobrażenie o tej Polsce i mile są zaskoczeni tym, jak przyjadą po raz pierwszy.
Podoba im się brak dystansu, prawda? To, że mają kontakt bezpośrednio z gospodarzem, właścicielem, chociażby ten poczęstunek i ta podlaska gościnność.
Jest też więcej czasu na rozmowę, coś czego tak nam jest. Brakuje w czasie codziennej gonitwy. Panie doktorze?
Wydaje mi się także, że panie mnie poprawią, że turysta, który przyjeżdża z zagranicy, wybiera tego rodzaju zakwaterowanie, to turysta dużo bardziej świadomy. On wie, po co przyjechał, on wie, jakich atrakcji oczekuje. Wydaje mi się, że to jest turysta, który mimo wszystko mniej narzeka, którego nie dręczy fakt, że drzwi się nie domykają, że przez chwilę nie będzie może ciepłej wody. Bo dla niego rekompensatą za to jest właśnie ten kontakt z człowiekiem, rozmowa, jest przyroda i poznawanie
wszystko
tej przyrody.
Wszystko z dobrodziejstwem inwentarza.
Ale dlatego jeszcze raz powtórzę, bo on jest świadom tego, po co przyjechał. On przyjechał albo podglądać ptaki, tak albo jest. Powędrować po puszczy, albo uczestniczyć w pracach polowych. A nasi krajowi turyści, no z jednej strony to przede wszystkim... Są osoby z dziećmi, chyba częściej przyjeżdżają, a z drugiej strony my dopiero się rozwijamy, ta świadomość potrzeb turystycznych w nas się rozwija i w dalszym ciągu zbyt wielką uwagę przykładamy do warunków technicznych naszego wypoczynku. Jakby one warunkują potem nasze wrażenia z samego pobytu. Chyba dlatego, że jeszcze to jest pokłosie tych wielu, wielu lat PRL-u. Które już mijają, tak, gdzie ciągle mieliśmy z tym kłopoty.
Narzekactwo jest też cechą Polaków, niestety, taką naszą przywarą, może niezbyt sympatyczną.
Może zagraniczni turyści przyjeżdżają, żeby naszego narzekactwa trochę posłuchać.
Jeśli
to jest nasz produkt regionalny, narzekactwo.
Na pewno są mniej roszczeniowi.
Tak, tak, zdecydowanie są mniej roszczeniowi, a nawet jeżeli mają jakieś potrzeby, które nie są zaspokojone, że tak powiem, od pierwszego kontaktu, po prostu przychodzą i proszą.
Bez pretensji.
Tak, bez pretensji. Uważają to za rzecz naturalną, natomiast często nasi goście niestety, dowiadujemy się na przykład z opinii w internecie, prawda, że czegoś tam nie było, zamiast przyjść i po prostu powiedzieć.
Dzisiaj w wersji lokalnej rozmawiamy na temat gospodarstw agroturystycznych i do naszej dyskusji chce się przyłączyć pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Chcę trochę żartobliwie temat potraktować. Dlaczego mamy na wsi świeże powietrze?
Dlaczego?
Bo tam się chałup nie wietrzy.
A pan, panie Krzysztofie, jak się wybiera gdzieś do gospodarstwa agroturystycznego, to czego pan szuka przede wszystkim?
Ja szukam na Podlasiu, na Białostoczyźnie tego, czego jeszcze nie widziałem, bo byłem ho, ho, ho.
Czyli czego pan szuka?
Klimatów rodzinnych.
Rodzinnych.
To, co oglądaliśmy na przykład w trylogii, na filmach i tak dalej, te tereny, północna Suwalszczyzna, tutaj tereny tatarskie. No w ogóle Białowieża jest totalnie przereklamowana, jest to miejsce super komercyjne. To może dla kogoś, kto chce tylko zaliczyć, że byłem w Białowieży. Ale jest mnóstwo cudownych wręcz miejsc, które właśnie przed chwilą koledze pisałem do Kołobrzegu, będzie na Biebrzy, mówi wysoko na Suwalszczyznę, tam dopiero zobaczycie, jak jest fajnie.
Dziękuję bardzo, to głos pana Krzysztofa. A ja chciałbym państwa zapytać, przypomnę, rozmawiamy z Barbarą Gębałą z gospodarstwa agroturystycznego koło Tykocina, z Martą Kryjan z gospodarstwa koło Czarnej Białostockiej, Małgorzatą Masłowską z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i z doktorem Romualdem Ziółkowskim z Politechniki Białostockiej. Jak specjalizują się dzisiaj gospodarstwa agroturystyczne? Wspomnieliśmy o tym, że niektóre są nastawione przede wszystkim na dzieci. Wiem, że też i do pań przyjeżdżają grupy z dziećmi.
Myślę, że... Sama pusta taka oferta, goła nocowanie i posiłki, to już nie wystarczają. My na przykład od kilku lat wprowadziliśmy warsztaty. Warsztaty z gotowania, z pieczenia, z rozróżniania gatunków ptaków, z robienia kosmetyków.
Wychodzą państwo w teren, tak? I słuchają ptaków.
Jak najbardziej. robimy i prezentacje, i głosy ptaków, i podglądamy. Akurat mieszkamy w takim miejscu, że codziennie mamy przeróżne ciekawe gatunki
Nocne wyprawy
zwierząt.
Do lasu.
Nocne nie, ale bardzo to jest bardzo ciekawy pomysł. Więc rodzice bardzo chcą, żeby właśnie te dzieci zająć, zainteresować, coś nauczyć, coś nowego pokazać.
Ja się odniosę również do tego, ponieważ takim moim głównym, powiedzmy, produktem turystycznym jest właśnie oferta dla dzieci skierowana. Do dzieci i do rodziców, ale też do dzieci. Ja się zajmuję w dużym stopniu edukacją, organizując obozy, takie jeździecko przygodowe, survivalowe, z edukacją historyczną, archeologiczną, ostatnio, co bardzo się dzieciakom podoba. I to rzeczywiście jest coś, czego ludzie oczekują. W ogóle to teraz jest taka moda, nawet na weselach, prawda, żeby zatrudniać animatorów, żeby się zajęli dziećmi, ale nie po prostu w sposób taki poprzez jakieś takie proste zabawy, tylko w sposób właśnie poprzez edukację. I to rzeczywiście jest coś, co się spotyka z dużym odzewem, już pomijając to, że mamy teraz 500+ i że są pieniążki dodatkowe na dzieci, to ta edukacja, o której pani Marta wspomina, to jest coś, co jakby poprzez dzieci też zaraża rodziców, ponieważ u mnie coraz częściej chcą przyjeżdżać na nasze warsztaty i na obozy rodzice po prostu. Dlatego, że tak jak wspomniałam, Tykocin to jest po prostu kopalnia historyczna, prawda? I dla poszukiwaczy raj, i dla miłośników historii od czasów średniowiecza do czasów dla przyrodników, ponieważ to jest Tykocin jest położone między dwoma parkami, prawda, narodowymi, więc tak jak u pani Marty w gospodarstwie, tak i u mnie jest cała masa rzadkich gatunków ptaków, więc jakby ornitolog, nawet amator jest w stanie to zauważyć, prawda, że gdzieś tam ortolan, czy gdzieś jakieś dzięcioły rzadsze, czy cała masa różnych pliszek ciekawych. Teraz na przykład mamy taki mokry rok, więc jest sporo tych cytrynowych pliszek, czy derkacze nawet się odzywają i to jest naprawdę taka dodatkowa, fajna sprawa. No oczywiście są też tacy goście, którzy, to mi się zdarzyło, jako anegdotę opowiem, że ktoś napisał komentarz gdzieś w internecie, że całą noc koguty skrzeczały i nie dały spać. No, to troszeczkę śmieszne.
Był zarzut, czy akurat
był zarzut,
zachęta?
To troszeczkę śmieszne, zwłaszcza, że tutaj jakby nie będę wymieniać nazwy, tak, ale to troszeczkę ma związek z tym, że nazwa zobowiązuje i u mnie to po prostu jest naturalne, także ten kogut się odzywa i są te kury, które chodzą sobie swobodnie po podwórku, więc można też wdepnąć i odchody kurze i końskie chociażby.
A propos anegdoty takiej o kurach. Mieliśmy takich gości, gdzie mama przyjechała tylko z synkiem i po pierwszej nocy dziecko wstaje, mamo, tatę, do taty, do taty. Drugiego dnia do taty, do taty. No w międzyczasie chodziło, karmiło kury i pomagało tam w gospodarstwie. Trzeciego dnia Antek wstaje i mówi, mamo, do kurnika.
Zmieniło się trochę. Przyjrzałem właśnie ofertę różnych gospodarstw agroturystycznych w Podlaskiem i są, myślę, że dla niektórych z nas dosyć nietypowe, na przykład polowanie na dzika. Przypadkiem nie u państwa? Z drugiej strony, jest z jednej strony polowanie na dzika, z drugiej strony kuchnia wegańska, czy wegetariańska na przykład oczywiście.
Wyklucza się to troszeczkę.
Troszkę się to wyklucza, ale z polowaniem na dzika w ogóle nie ma problemu, ponieważ wszyscy sąsiedzi w tej chwili narzekają i co wieczór słychać takie wystrzały z korkowców, ponieważ dziki weszły w kukurydzę i naprawdę robią duże zniszczenia.
I odstraszają te strzały.
Dokładnie, te strzały odstraszają. Myśmy organizowali taką ofertę kuligi z atrakcjami, z taką oprawą szlachecką. No, nie wiem, czy państwo wiecie, ale tutaj jakby okolice Tykocina, bywał Sienkiewicz i bardzo dużo wątków zaczerpną właśnie z tych historii, z wiosek, chociażby nazwisk typu Rzędzian, prawda? To wszystko jest z okolic Tykocina, ponieważ on się przyjaźnił z Glogerem, prawda? Słynnym Glogerem, etnografem, geografem i razem podróżowali po Podlasiu i bardzo wiele wątków właśnie u Sienkiewicza znajdziemy z Podlasia. Stąd jakby jest to cała kopalnia wiedzy bardzo takiej ciekawej.
Pani Małgorzato, jakie jeszcze inne, nietypowe propozycje mają gospodarstwa turystyczne w naszym regionie?
Wydaje mi się, wszystko, co się
wpisuje
się w charakter i w trend obowiązujący slow, tak? Mamy slow food, slow travel, z low life, więc...
Seks nawet.
No ciekawe.
Więc atrakcji jest co na miara. Wydaje mi się, że na pewno warsztaty, tak, pokazujące pracę rzemieślników, rękodzieło, no nie ma tego wszędzie, jakieś tkactwo, tak? Chociażby, nie wiem, produkcja nawet sera, który jest znany w całej Polsce, ser korociński, prawie każdy go smakował, ale tak naprawdę nikt nie wie, jak on jest przygotowywany. Wydaje mi się, że kontakt właśnie z osobami, które się tym zajmują.
Czasami też w Polsce nie wiedzą, gdzie jest korycin.
Na przykład. Dokładnie.
Ser korociński, nie wiedzą, jasne, gdzie jest korycin, nie wiedzą, że to Podlaskie.
Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach, wydaje mi się, taka namacalna też wiedza, tak, że to jest atrakcja i dla dzieci, i dla dorosłych. To
dzieci bardzo lubią przyglądać się produkcji żywności, proszę państwa, to pewnie pani Marta
nie tylko
potwierdzi.
Przyglądać się, uczestniczyć, bardzo lubią.
My robimy na przykład warsztaty syrowarskie, też pieczemy chleb przy okazji, bo jak się czeka gdzieś tam na jakiś kolejny etap, to można właśnie upiec chleb, czy zrobić coś z ziół, czy z jadalnych roślin, powiedzmy, różnego rodzaju pesto, co goście bardzo lubią do chlebka upieczonego, prawda, gdzieś sobie posmarować pesto z roślin po prostu jadalnych. I te warsztaty, o chociażby wędzarnicze, prawda, żeby sobie wyprodukować kiełbaskę, czy zrobić jakiś swój własny baleron, to trwa i to jest z natury slą, bo to wędzenie wędlin to trwa kilka godzin. Przy okazji można spróbować jakiegoś lokalnego bimberku, czy nalewki i to ludzi cieszy. To jest konkretny produkt turystyczny, prawda, panie doktorze?
Jeśli ktoś jest przed obiadem, to teraz pewnie cierpi.
Wydaje się, że i tak brzmi, że dzieci to taki wdzięczny temat do opowiadania o tym, jak łatwo zagospodarować ich czas wolny, ale to przecież nie od wczoraj. Jest widoczna tendencja, że turysta jak wyjeżdża na wczasy, to on potrzebuje pewnej wartości dodanej, on potrzebuje doświadczeń, on potrzebuje czegoś się nauczyć. I nam się wydaje, że dzieci to jakoś sobie to zorganizujemy, ich zainteresujemy czymkolwiek, ale jak tego dorosłego zainteresować? Co my możemy mu takiego pokazać, z czego on będzie zadowolony? Ta wyprawa na dzika brzmi dość ekstremalnie i pewnie nie wszystkich by zainteresowała, ale my możemy w tej naszej codziennej prozie, w pracy naszej znaleźć dużo więcej takich ciekawych rzeczy, które budziłyby zainteresowanie, tylko jest jeden warunek, że my musimy też w tym współuczestniczyć, że to nie może być na zasadzie to pokazuje ty
musi idź. Być przygoda, pewna opowieść, prawda?
Jeśli jeszcze pan pozwoli, bo nawiążę trochę do tej opowieści pana Krzysztofa, może nie do opowieści, ale do konkluzji, że on był w tylu miejscach i teraz tutaj szuka swoiskości. Ja przypominam, pamiętam bardzo dobrze swój jeden z takich wyjazdów, kiedy kilka dni spędziłem w lasach Amazonii. I tam miałem okazję pójść na łowienie pirani. Siedzieliśmy na tej łódce chyba ze 3 godziny.
Ekstremalne przeżycie.
Wcale nie tak ekstremalne. I wcale nie takie niebezpieczne. Pełno tam jest małp, ale my pewnego razu wybraliśmy się po to, żeby te małpy na drzewach podglądać. Temu była dedykowana wyprawa. Poszliśmy w nocą do lasu. No, co ciekawego może być nocą w lesie? Oprócz tego, że jak się ma światło włączone na głowie, to lecą wszystkie owady. No, ale znaleźliśmy tam i ogromne żaby, i pająka, tarantulek, którego ściągnęliśmy z drzewa, i węża boa.
Na Podlasiu, co pan znalazł?
Pływaliśmy tam z delfinami, ale do czego zmierzam? Otóż tak. Do tego, że jak wróciłem tutaj, to proszę sobie wyobraźcie, że nagle to ten nasz region nabrał na wartości. Nagle pomyślałem, jaki nasz region jest ciekawy, tylko my nie potrafimy tego sprzedać, bo nam się wydaje, że potrzebuje światowych jakichś takich niecodziennych atrakcji.
To zwyczajność, codzienność w pewnym sensie.
A nam brakuje jedynie tego, żebyśmy my, przygotowując jakiś produkt i interesując czymś, zechcieli ze 3 godziny być tym przewodnikiem i z nim współuczestniczyć. Nawet te gdakanie kur, wydaje mi się, pianie koguta nie byłoby takie męczące, gdyby kilka godzin w ciągu dnia można byłoby poświęcić na karmienie tych kur, no nie wiem, na co tam jeszcze.
Opowiadanie o kurach, o ich zwyczajach, obserwacje.
Z nimi. Tak mi się wydaje.
Tak, wspomnieliśmy też o kulinariach, bo oczywiście dużą marchewką dla turystów są kulinaria, nasze regionalne produkty. Tutaj tak wymienię, oczywiście, tutaj powtarzam, jeśli ktoś jest przed obiadem, to będzie cierpiał. Babka kiszka ziemniaczana, sękacz, są miody, są nalewki, soki, sery, jest kawa żołędziówka, olej rydzowy, pierekaczewnik, ciasto stuliściec, marcinek, napój brzozowy, prawda? Ściąga to wszystko ludzi.
Bardzo.
Chcą, potrzebują takich bardzo. Regionalnych
jak
produktów.
Jak się wrzuci gdzieś reklamę ze zdjęciami z obiadu, ze śniadania, to bardzo
dużo lajków.
To jest taka reklama, dzwonią i oni tylko z posiłkami.
Pani coś chyba z mniszkiem ostatnio robiła.
Miodek z mniszka, nektar z kwiatu bzu czarnego, ocet z mniszka. No przeróżne rzeczy robimy. Galaretkę z płatków róży akurat w tej chwili jest na tapecie. Bardzo czerpiemy garściami z tego, co mamy wkoło.
Ale to prawda, bo tego mamy pod dostatkiem. Nie doceniamy tego. Mogę tylko powiedzieć o swoich obserwacjach. Prot uczestniczył w targach w Chorzowie na początku czerwca, gdzie prezentował ofertę naszego regionu na Śląsku. I proszę uwierzyć, ale turyści byli tak zawiedzeni faktem, że nie mamy do sprzedaży sękacza, który służy nam tylko do degustacji. Mieliśmy tyle zapytań w ciągu 3 dni, naprawdę. Więc no, to nie jest tam powszechne i tak łatwo dostępne jak u nas. I jest potrzeba. Jest potrzeba.
Olbrzymia.
Ludzie
chcą kupować w ogóle w gospodarstwach agroturystycznych żywność do domu. Nie tylko spożyć fajny posiłek, ugotowany, bardzo świeżo, ale
chcą
też
poczęstować rodzinę potem,
tak,
prawda?
Chcą zabrać ze sobą chleb, ser najczęściej, czy pytają o nalewki bardzo często, czy
soki, syropy.
Dokładnie,
też
dokładnie.
Tak, już te czasy tego magnesu na lodówkę, który się kupowało gdzieś wyjeżdżając, tak? No,
na szczęście.
To już chyba przychodzi do lamusa, już turyści są świadomi i chyba wolą przywieźć do domu jakiś fajny produkt.
Ja moich gości lubię bardzo też zaskakiwać tym, co gotuję, więc nie mówię im, co będzie na obiad. I często muszą dużo się nagłowić, żeby wiedzieć, co jedzą.
A nie są zawiedzeni?
Nie zdarzyło mi się, żeby byli zawiedzeni.
Weganie na przykład?
Mam oczywiście i taką ofertę. Jest to trochę bardziej skomplikowane, no bo jak się robi bezglutenowe, wegańskie i standardowe, to troszeczkę jest już więcej pracy. Ale ja uwielbiam gotować.
Proszę Państwa, ja musiałbym, żebyśmy jeszcze jeden wątek na koniec poruszyli. Co decyduje o tym, że jest sukces jakiegoś miejsca, jakiegoś gospodarstwa agroturystycznego, a czasami, że jest porażka? Bo ostatnio usłyszałem taką historię pewnego mężczyzny, który rzucił pracę w korporacji, przeniósł się nad Biebrze, poczuł, że naprawdę żyje. Tu cytat, że przestał wydawać polecenia żonie i dzieciom, czyli że naprawdę poczuł, że to jest jego miejsce, że bardzo by chciał i tak dalej. I właściwie piękna historia, gdyby nie to, że okazało się, że jednak z tej agroturystyki nie jest w stanie przeżyć, utrzymać rodziny i wrócił do korporacji. Więc co jest takiego potrzebne, żeby gospodarstwo agroturystyczne przetrwało, żeby ludzie przyjeżdżali, żeby to była ciekawa oferta?
To nie wiem, jaka sytuacja jest akurat tego pana, ale u nas to wyglądało sukcesywnie. My rezygnowaliśmy z pracy po kolei, zwiększaliśmy ofertę. No i myślę, że ważną...
Czyli państwo żyją wyłącznie z gospodarstwa
turystycznego? Tak. W tej chwili tak.
Pani również?
Ja również.
I myślę, że najważniejszą cechą osoby, która prowadzi taką agroturystykę, to właśnie jest to, żeby lubić ludzi, lubić z nimi spędzać czas, chcieć, żeby ci goście przyjeżdżali.
Dzielić się sobą też dodałabym, bo to właśnie są te historie wszystkie i to wszystko, co przygotowujemy dla tego gościa, prawda? Po pierwsze historie, po drugie właśnie cały ten serwis, opieka, ale też w dużym stopniu właśnie żywność, bo dla tych specjalnych rzeczy, tak jak tutaj nasz słuchacz powiedział, dla tych ciekawostek, dla tej inności wracamy czy polecamy miejsce, prawda? Bo tak jak tutaj wspomnieliśmy, no, jest cała masa gospodarstw agroturystycznych i takich nawet niespecyficznych miejsc noclegowych, ale tylko niewiele z nich charakteryzuje się czymś szczególnym i ma coś fajnego, takiego nietypowego do zaoferowania, tak jak wspomniałam o tej kawie, prawda? To jest jakiś tam specjał, powiedzmy, mojego domu, u pani Marty
pokrzywa.
Również.
Pokrzywa, u nas jest pokrzywa, króluje.
Tak, bo chociażby ta galaretka, prawda? I tutaj ludzie to zapamiętają i dlatego wrócą, ale też bardzo ważni są ludzie. Nie tylko jedzenie, ale i ludzie.
Ale chyba też i oferta, która powinna być przygotowana na cały rok.
Cały
nie
rok,
powinna
właśnie
być tylko sezonowa.
Bo
tak?
Teraz wakacje, no pewnie właśnie będzie dużo turystów, ale co potem? Być może z tego powodu padają niektóre gospodarstwa, bo nie mają oferty na jesień i powiedzmy wczesną wiosnę.
Ja muszę powiedzieć, że ja jestem akurat takim przykładem, jaki pan wymienił, tamtego człowieka z Nadbiebrzy, też rzuciłam pracę korporacyjną i po prostu w pewnym momencie po bandzie. Pani Marta też?
Tak samo.
No to świetnie. I wiecie doskonale, że jest ciężko, jest moment kryzysowy, kiedy człowiek zastanawia się, czy nie wrócić i gdzieś tam łapie różne fuchy, żeby przeciągnąć, ponieważ to też jest działalność sezonowa. Ale ważna moim zdaniem jest wytrwałość, systematyczność, wytrwałość. I
wiara. Wiara. To się robi.
I budowanie marki.
Panie doktorze,
ja
pani
myślę,
czy
że profesjonalizm, bo człowiek i jego profesjonalizm i to, co słyszymy tutaj od obu pań, to ten profesjonalizm widoczny jest chociażby w sposobie podejścia do turysty, to jak go traktują. Mówiąc to, jak traktują turystę, mam na myśli sposób przygotowania oferty, a nie tylko, że są miłe, kulturalne, rozmowne i właściwie czekają tylko na kolejne pytania i to, jak mogłyby zaspokoić potrzeby turysty. To decyduje. I to, wydaje mi się, ten przykład, który pan tutaj przytoczył, jakby potwierdza to, co powiedzieliśmy na początku, że samo powietrze nie wystarcza. Ten mężczyzna zafascynował się tym terenem i sądził, że jak tu przyjechał, że dla każdego innego też wystarczy, że on tu przyjedzie i przyroda załatwi za niego wszystko, wykona całą pracę. Niestety nie, ten profesjonalizm u niego turystyczny był niewidoczny.
Tak, i myślę, że trzeba mieć też pewną historię i opowieść na własny temat i ten pomysł, o który państwo tutaj wszyscy mówią. Też sprawdziłem, że niektóre gospodarstwa agroturystyczne przygotowują sobie też analizę SWOT, czyli szanse, zagrożenia. Co tam jeszcze jest w tym zestawie?
A tutaj słabości.
Właśnie, że to warto sobie to wszystko przeanalizować i wtedy próbować działać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj też sporo wskazówek się pojawiło. Barbara Gębała z Gospodarstwa Agroturystycznego koło Tykocina.
Dziękuję.
Marta Kryjan z Gospodarstwa Agroturystycznego koło Czarnej Białostockiej.
Dziękuję.
Małgorzata Masłowska z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Dziękuję.
I ekspert od zarządzania turystyką i rozwoju produktu turystycznego dr Romuald Ziółkowski z Politechniki Białostockiej.
Również dziękuję.
Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Andrzej Bajgus.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.